Rog în Evanghelie după cele noastre Iisuse Hristuse, brațe și os. Care e vier corab de zubace cele drapească, drumazone pe stole panski. La mě to stavio vier corab. Po prostu serce, gdy mogło, to by skoczyło na zewnątrz, czy bracia by zobaczyli, jak ono się cieszy i raduje. Przejeżdżając z zboru do pana dialogarcia, po drodze miał na możliwość odwiedzić niektóre zbory. Nie będę ich wyliczał. Było ich kilka. I wszędzie, gdziekolwiek byłem, to wszyscy bracia prosili, aby tutaj przesłać dla was bratnie chrześcijańskie pozdrowienie. Życzę łaski, błogosławieństwa, trwania w poświęceniu. Aby Ojciec Niebieski miał was swoje piece nie opuszczał i że tak słyszeliśmy poprzednio dwa tematy, żebyśmy się mogli tam znaleźć na sławnym królestwie. Tego wam życzę, bracia, z Białogardy, ze wszystkich zborów. Dla odróżnienia mój temat będzie inny. Zechcę pozaglądać do każdego serca z osobna. Prawdzie nie jest to bardzo mile, żeby komuś, prawda, zaglądać do serca wewnątrz. Ale trudno, na podstawie Pisma Świętego będę próbował zajrzeć i każdy dopiero będzie mógł sobie odpowiedzieć, czy rzeczywiście odpowiada tym warunkom, czy nie odpowiada, jakie Pismo Święte mówi nam na czasy ostateczne. Temat, który sobie nazwiemy, to nazwiemy sobie objawienie serc. Za podstawę naszego rozważania weźmiemy słowa zapisane przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntów, w czwartym rozdziale, a piątym wersecie jako czytamy. A tak nie sądzi przed czasem, aż Pan przyszedł, który też oświeci z odkrytego w ciemności i objawi rady serc, a wtedy każdy będzie miał chwałę od Boga. Nowy przekład poddaje objawi zamysły serc. Biblia tysiąclecia przetłumaczyła objawi zamiary serc. Czyli jasno apostoł Paweł mówi, że nadejdzie taki czas, że kiedy Pan przyjdzie po raz który, to każdego serca zostanie objawione. Nie będzie możliwości, żeby ktoś się ukrywał, żeby ktoś nie był znany. Serce każdego jednego i brata, i siostry, a myślę i serca ludzi zewnętrznych, światowych zostaną objawione. Myślę, drodzy braterstwo, że żyjemy w tym okresie czasu, gdzie Chrystus jest obecny po raz który, i chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób te serca będą objawione. Apostoł mówi, że przed czasem nie sądzić. Do nas nie należy sąd wykrywać czyjeś myśli naprzód, rzeczy, serca. Dla nas są tajemnicą. I tak jak jeden z mężów Starego Testamentu, jeden z proroków, prorok Jeremiasz, czytamy w 17 rozdziale, 9 wersecie, to mówi tak. Najzdradniejsze jest serce, nadem wszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna? Dla proroka serce ludzkie było mój najzdradniejsze, było ono przewrotne. Człowiek może się maskować nawet całe życie. I prorok Jeremiasz powiedział, że nie jest w stanie on odkryć zamiary czyjejś serca. Nawet dziś jest takie powiedzenie, żeby człowieka poznać, to trzeba zjeść ile to soli, zapomniałem. Worek soli trzeba zjeść. I też jeszcze wielki znak zapytania, czy jednie drugiego poznamy. Często bywa tak, że mąż pobierze się z żoną, przeżyje całe życie i później, kiedy żona umrze, albo mąż umrze, mówi, ja jej nie zrozumiałem. Ja jej dosłownie do końca jedno drugiego nie rozumiałem. Lecz jest coś później, prorok Jeremiasz mówi, który objawia te serca. Powrócimy znów do tego samego rozdziału, 10 werset mój tak. Ja Pan, który się badam w serca i doświadczam nerw, tak abym każdemu oddał według jego drogi i według owocu spraw jego. Jest ktoś, a nim jest Zbawiciel Jezus Chrystus, nim jest sam Pan Bóg, który objawia serce. I zanim nagrodzi każdego jednego z nas, pamiętajmy, nasze serce będzie jawne przed Bogiem, a ono się musi nawet okazać jawne przed innymi. Ktoś powie, bracie, za daleko się posuwasz. W jaki sposób się to stanie? Na podstawie Pisma Świętego zechcemy to udowodnić. Zachodzi pytanie otwarte, w jaki sposób Pan objawi, przy którym przyjdzie, jak to się stanie? Że zostanie objawione, to na pewno wiemy. I na podstawie Biblii udowodnimy, że zostanie objawione. Ale w jaki sposób to się stanie, żebyśmy widzieli. Może jeden coś w sercu kryje, to ja powiem braciom, w jaki sposób i nie w dalszym ciągu stara się ukryć, ale i tak nie da się ukryć, Pan objawi wszystko. Wiemy, bardzo dużo poprzednie w dwóch wykładach mówione było o tysiącleciu Królestwie Chrystusowym. Wiemy, że tam nawet niektórzy będą, które setki lat będą się ukrywali, będą się maskowali, prawda? Gdzie Królestwo będzie tak jasne, wszystko, a będą ludzie, które będą się ukrywali, bo to się podawać, ale to wszystko pamiętaj, że już będzie bludnie. Psalmista Dawid, później jeszcze prorokował na myślę, że już wybitnie mówi o Królestwie Chrystusowym, w 66 psalmie, a 3 wersecie czytamy. Rzeczcie Bogu, jako straszne sprawa Twoje, dla wielkości mocy Twojej obłudnić się podadzą nieprzyjaciele Twoje. No przekład mój sklepiaje Cię obłudnie nieprzyjaciele Twoje. A Biblia tysiąclecia mówi, muszą Ci sklepiać wrogowie Twoje. Dlatego też pamiętajmy, że to będzie w tysiącleciu. Będzie to trwało, jak powiedziałem, 100, 200, a niektórych może 500, 600 lat, a niektórych więcej, w każdym razie na końcu się objawią. Ale znów powracamy do tego czasu, przy której obecności, w której my dzisiaj żyjemy, w jaki sposób serca mają być objawione. Oto, drodzy braterstwo, pamiętajmy, obłuda, sklepianie, lizusowstwo, dwulicowość i temu podobnie jest największym wrogiem Bożym. Bóg tego nigdy nie tolerował, tego nienawidzi. Obłudnik inaczej myśli, inaczej czyni, inaczej nieraz mówi. Jest to największy perfidny kłamca, bo patrzy się prosto nieraz w oczy i kłamie. Są ludzie tak obłudnie, że będą się patrzyli w oczy, będą przytakiwali, a w sercu inaczej będą mówili. Obłudnik ma innego nieraz za niemądrego, nieświadomego, wręcz za głupiego i tak nawet będzie w czasie tysiąclecia, będą myśleli, że przecież to przejdzie, że przejdzie. My teraz możemy się poddawać, ale to się skończy. Obłudnik, lizus, chlebiający, dwulicowy, stara się wyczyć, co jego Pan lubi. Będzie się tym przepodobywać, lecz to czyni na pokaz, lecz w sercu inaczej postępuje, a nieraz się śmieje. Każdy władca, prezydent, król, posiadając obłudne doradców, bo każdy musi mieć doradców, na pewno wprowadza go w nieszczęście. Jeżeli taki prezydent czy jakiś król wybiera doradców, to niech wybiera takich, które mu w oczy powiedzą prawdę, a nie będą przytakiwać, bo później go wprowadzą w biedę, w nieszczęście i wyśmieje się z niego. Jeżeli w czasie tysiąclecia trudnym będzie rozpoznać obłudników, którzy dopiero pod koniec tysiąclecia będą zniszczeni, w jaki sposób Pan przez którym przyjściu objawi radę serca? W taki sposób, jak to się działo za pierwszego przyjścia. Będziemy się zastanawiali, w jaki sposób Pan objawił radę serca za pierwszego przyjścia, a tam też było objawione. Każdy człowiek Izraelu, nie było takiego człowieka, który by nie powiedział, co w sercu myśli, że to na jaw nie powiedział. Zapisane mamy Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, 25 do 35 wersetu. Wszystkie wersety odczytywać nie będziemy. Tam jest opisane, że był w Jerozolimie człowiek, na skość sprawiedliwy, na imię miał Symeon. Temu było powiedziane, że nie ogląda Zbawiciela świata, tak długo, nie umrze tak długo, dopóki nie zobaczy Zbawiciela świata. I kiedy przeniesiono dzieci Jezus, to wtedy wziął na swoje ręce, podniósł oczy w górę, teraz puszczasz Panie sługę swego w pokoju, bo oczy moje widziały zbawienie, które już przygotował dla wszystkich ludzi. Ale później, kiedy to oddał chwałę Bogu, powiedział i Marii, i powiedział o tym dziecięciu, jak to czytamy od wersetu 34, werset mój tak. I błogosławił im swym i rzekł do Marii, matki jego. Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielkich Izraelu i na znak przeciw, któremu mówić będą. Pamiętajcie, rodzice, że to wasze dziecko, kiedy dorośnie, to na nim wiele upadnie, ale wiele się podniesie. I mój twoje własne dusze miecz przeniknie, aby razy z wielu serc były objawione. Każdy, co myśli w swoim sercu, to później się objawi. Jak już powiedzieliście, bo to człowiek jest sprawiedliwy i bogobojny. I ten oto złożony na upadek i powstanie wierzy. No przekład mój tak. Oto ten przeznaczony jest, aby przeżyń upadło i powstało wielki Izrael. Przez Pana wielu miało upaść. Lecz wielu miało się podnieść, powstać, uszlachetnić i udoskonalić. I rzeczywiście misja naszego Pana tak prowadziła. Bardzo dużo upadło, tylko na podstawie Jezusa. Bardzo wiele się podniosło, może nie tak dużo, to bardziej się uszlachetnili i udoskonalili. Bo Szymon powiedział, że ten będzie na znak przeciw, któremu mówić będą. On się stanie z takim znakiem, że każdy patrząc się na Jezusa, powie zdanie, co w sercu myśli i ten się obnażał. Albo był ten, który był za Jezusem, albo był ten, który był przeciwko Niemu. A był znakiem, przeciw któremu się sprzeciwiać będą. Na jaki znak powołał się Szymon? Jeżeli powiedział, że ten będzie na znak, to pewno powołał się na jaki znak. Myślę, drodzy braterstwo, że na ten znak, który jest zapisany, proroka Izajasza w 7 rozdziale, a 14 wersecie, gdzie prorok jasno powiedział, przed Jezusem około 800 lat, przedtem prorokując tak powiedział. Przecież wam sam Pan znak da. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie jego Immanuel. To będzie znak od Pana. To, co się nigdy nie zdarzyło. To, co jest niemożliwe, żeby Panna porodziła, a jeszcze porodziła syna. Prawdopodobnie dzisiaj medycyna dowodzi, że może być wypadek, że Pan nam pomoże porodzić, ale najwyżej dziewczynkę, ale nigdy syna. To był wielki znak dany dla narodu izraelskiego i na ten znak powiedział później, powołał się synem. Że to, co było niemożliwe, że jego syn, jego Mesjasz narodzi się nie drogą dziedziczną poprzez Adama jako nasienie, tylko będzie to moc cudowna, które pośle Bóg swojego syna na tatożycki. Na ten sam znak i anioł się powołał, kiedy Józef, widząc, że jego poślubiona małżonka, ale jeszcze ją nie uznał, to jest, który nie w domu jeszcze nie wprowadził do swojego Izraela, był taki zwyczaj, że chociaż małżeństwo było poślubione, ona rok czasu przebywała w swoich rodziców, on u swoich. Widząc, że ona jest brzemienna, chciał ją potajemnie opuścić. Ale został przestrzeżony przez anioła, który znów powołał się na ten znak, jak czytamy w Ewangelii Mateusza, pierwszy rozdział, 22 i 23 werset swój tam. A to się wszystko stało, aby się wypełniło to powiedziane jest od Pana przez proroka mówiącego. Oto Panna będzie brzemienna i porodzi syna i nazwę jego Emanuel, co się wyklada Bóg z nami. Izraelu za czasu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa ścierało się frądzy. Było podejrzenie wiele rzeczy, do dni dzisiejszych Żydzi nie przyjmują Mesjasza, bo uważają, że Maria miała stosunek z jakimś rzymskim żołnierzem, coś podobnego. I to każdy wyrażał swoje opinie, patrząc się na Jezusa, na jego działalność, co w swoim sercu czuł, to wyrażał się. Nie tylko sam Jezus był znakiem, ale w tym okresie czasu było wiele innych znaków. Bo tak jak mamy zapisane proroka Izajasza w 8 rozdziale 18 wersecie, gdzie Chrystus Pan powiedział, oto ja i dzieci, które mi dał Pan, są na znaki, na cuda w Izraelu, od Pana zastępu, który mieszka na górze Syjon. Jak nam jest wiadomo, Szymon powiedział, przeciw temu znakowi mówić będą. Będą mu się sprzeciwiali. Dlaczego? Dlatego, że misja naszego Zbawiciela była misją wybitnie tajemniczą. Niektóre tylko wersety przeczytam, gdzie mówi tak. Wtedy mu rzekł Jezus, człowiekowi uzdrowionemu na jakieś choroby, to tak jest powiedziane. Wtedy mu rzekł Jezus, patrz, abyś nikomu nie powiadał, ale idź ukaż się kaplanowi, ofiarę zakon, który przekazał Mojżesz na świadectwo przeciwko nim. W innym miejscu znów czytamy, moi tak, nie włożyły się oczy ich i przygroźnili im ślepym. Srodze Jezus mówiąc, patrzajcie, aby nikt o tym nie wiedział. Takich wersetów jest bardzo dużo. Nawet kiedy została zbudzona córka przełożonego Jezusa, to też później Pan Jezus powiedział bardzo przygrozie, pamiętajcie, żebyście to nikomu nie o tym nie powiadali. Zachodziło pytanie, dlaczego? Dlaczego Jezus tak przegrażał i nie kazał innym opowiadać? Po prostu dlatego, żeby każdy później, słysząc czy cuda, czy jakoś działalność, wypowiedział, co on czuje, jak on to w sercu przyjmuje. Niekiedy bywało, że naprawdę Żydzi przychodzili do niego i chcieli się dowiedzieć, jak to czytamy w Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, 24-26 wersetu mówi tak. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście, 24-26 mówi tak. Wtedy go odstąpili Żydowi i rzekli mu, dokądże duszę nasze na rzeczy trzymasz? Jeśli ty, Chrystus, to jest nam jawnie. Odpowiedział im Jezus, powiedziałem wam, a nie wierzycie. Sprawę, które czynię w imieniu Ojca mego, to o mnie się lepsze wydają. Ale nie wierzycie, bo nie jesteście z Ojca moich, jak on wam powiedział. Powiedzielibyśmy, że odpowiedź była dość wymijająca. Kiedy Żydzi naprawdę chcieli się dowiedzieć Pani, no powiedz, czy Ty jesteś Chrystus, dlaczego nie masz powiedzieć, dlaczego jakaś tajemnica prowadzisz tą misję, to Pan Jezus mógł powiedzieć, tak, ja jestem Chrystus. Mógł tak powiedzieć, czy nie? Myślę, że mógł to powiedzieć. A jednak powiedział wręcz przeciwnie. Widzicie, ja czynię sprawę Ojca mojego, wy tym sprawom nie wierzycie, a wiecie, dlaczego wy nie wierzycie, bo wy nie jesteście z owiec moich, wy gdybyście byli z owiec moich, byście słuchali głosu mojego, było to wszystko wymijające. Często nawet Żydzi przychodzili, Panie, daj nam jakiś znak z nieba, kim Ty jesteś. On się oburzał, rodzaj z listu do luźny, znaku jeszcze szuka. Będzie mu dany znak. Znak nasza proroka. Jak u Jonas był trochę wiele ryba, tak syn człowieczy, domagali się znaku, powiedzieli, że musi być jakiś znak, Pan Bóg by dał znak. I dlatego, drodzy braterstwo, jak się patrzymy, cały czas misja Jezusa była bardzo misją tajemniczą. Do tego stopnia, że jego właśnie bracia, czy reszcie bracia po matce, pewnego razu tak się o nim wyrazili, jak czytamy Ewangelię Jana, w 7 rozdziale 3-6 wersetu mówi tak. Wtedy rzekli do niego bracia jego, odejdź stąd, a i do ludzkiej ziemi, a żeby uczniowie twoi widzieli sprawy twoje, które czynisz. Ale żaden nic skrytości nie czyni. Kto chce być widziany, przecież ty, jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu. Bo i bracia jego nie wierzyli we. I rzekli im Jezus, czas mój jeszcze nie przyszedł, ale czas was zawsze jest pogotowiu. Rozumowali po prostu po ludzku. Jeżeli naprawdę ty jesteś czymś, bo bracia w niego nie wierzyli, powinieneś się objawić gdzieś do ludzkiej ziemi, w Jerozolimie, pokazać jakieś dowody, kim ty jesteś, no i wszyscy by w ciebie wierzyli, cały naród izraelski by wierzył. Czemu tak Jezus nie postępował? To dlatego, jak już powiedzieliśmy, bo misję chciał prowadzić misję tajemniczą, aby zamiary wszystkich serc się obnażyły, kim każdy uważał naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pewnego razu nawet się spytał swoich naśladowców, za kogo wy mi macie. Za kogo ludzie mi mają? Za proroka Jeremiasza, Izajasza, Eliasza, Jana Chrzciciela, ale wy za kogo mi macie? Ty jesteś Chrystus, on Syn Boga Żywego, powiedział Piotr. Ale wiecie, braterstwo, na koniec Pan Jezus powiedział, ale pamiętajcie, nikomu to nie mówcie. Jeżeli wy już wiecie, to nikomu nie mówcie. Dlaczego? Dlaczego? Wiele więcej można by cytować takich dowodów, że misja naszego Zbawiciela była tajemnicza. Jezus był tym znakiem tajemniczym, przychodząc ludzie do Niego, zastanawiali się, opowiadali każdy, co miał w swoim sercu. Jezus mówił o miłości. Bardzo dużo się litował. Płakał nieraz, kiedy widział ludzi cierpiących. Ale nawet miłował nieprzyjaciół, kazał miłość nieprzyjaciół. Mówił o pokoju, wzajemnym zrozumieniu się. Nauczał swoich uczniów. Nauczał nas, ale czasami inaczej sam postępował. Bo czytamy Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, po prostu inne jego nastawienie, a 49-53 wersety mój to. Przeszedłem, abym ogień puścił na ziemię. I czego chcę, jeśli zgorę? Ależ mam być tempo w tonę, a ja to mnie ściśnione, póki się to nie wykona. Mnie macie, abym przyszedł pokój dałeś na ziemi. Bynajmniej. Powiadam wam, ale rozerwanie. A było tego czasu będzie ich pięć w domu jednym, rozerwane. Trzej przeciwko dwóm, a dwaj przeciwko trzem. Powstanie ojciec przeciwko synowi, a syn przeciwko ojcu, matka przeciwko ćwiekrze, ćwiekra przeciwko synowi swojej, no i tak dalej mówi. I w jednym domu ludzie będą skłóceni. Ja to tak robię. Ja tak robię celowo. Nie mniemajcie, że przyszedł po prostu dać pokój. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Jaki ogień? Zapalić entuzjazmy ludzkie. Spowodować tarcia dyskusje. Spowodować wobec siebie nieprzyjaźnie. Aby nad ludźmi wzięły górę emocje. I tak to było, kiedy po jakimś kazaniu różni odchodzili i ci między sobą się kłócili. Dobrze mówił, niedobrze mówił, prorok, nie prorok. I to widzimy, była powodowana tajemnica misji naszego Zbawiciela. Oto kontrowersyjny znak, który dokładnie nie określa celu. Znak mogli się patrzeć, dowiadywać, ale dokładnie nie mogli tego zrozumieć. A misja naszego Zbawiciela po prostu symbolicznym językiem jest powiedziana, zapisana w Księdze Objawienia 8 rozdziale od 3 do 5 wersetu. A inny anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając kadzielnicę złotą i dano mu wiele kadzenia, aby jego kierował z modlitwami wszystkich świętych na ołtarzu złotym, który jest przed stolicą. I wstąpił do niego kadzenia z modlitwami świętych z ręki anioła przed obliczność Bożą. I wziął anioł kadzielnicę, napełnił ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię. I stały się włosy, rony, błyskawice i trzęsienia ziemi. Jest to wyrażenie symboliczne. Te wersety mówią o pierwszym przyjściu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ten jeszcze anioł, który stanął przed ołtarzem, to nasz Zbawiciel Chrystus za pierwszego przyjścia, jako anioł posłania z przymierza, który przyszedł. Stanął przed ołtarzem, czyli rozpoczął czynić wolę Bożą. Dla niego ołtarzem było czynienie woli Bożej. Ołtarzem dla Pana, jak już powiedzieliśmy, było czynienie Bożej woli. Tyle wersetu odczytywać nie będziemy, bo poprzednio bracia czytali w liście do Żydów 10 rozdział od 5 do 9 wersetu. Wziął kadzielnicę złoto. Kadzielnicę złoto to jest poświęcone życie złożone w ofierze. Kiedy mają 30 lat, przyszedł Jana Chrzciciela, poświęcił się, to była ta boska kadzielnica złota. Życie poświęcone wyłącznie na służbę Bogu. Życie, które się rozwijało w nim nowe stworzenie. Dano mu wiele kadzenia, wolność zasług Chrystusowych. Miał wiele kadzenia, bo posiadał doskonałe życie, które składał ofierze Bogu za cały rodzaj ludzki. Lecz te wolne kadzenie jest powiedziane z modlitwami wszystkich świętych. Kowalski oddał to troszeczkę inaczej. Kowalski ksiądz oddał, aby je dodał do modlitw wszystkich świętych. Czyli zasługa Pana naszego Jezusa Chrystusa jest pomocą dla wszystkich świętych. Pamiętajmy, życie doskonałe, jego zasługa, jego modlitwy są pomocą dla nas wszystkich, bo bez tego my byśmy nie byli w stanie nic uczynić. I dlatego ta wspaniała modlitwa, nazywana przez niektóre modlitwą arcykapłańską, czy ona nie dodaje nam mocy? Przeczytajmy kilka wersety zapisane w Ewangelii Jana 17 rozdziale, a weźmiemy sobie od 19 do 24 wersetu mój tak. A ja poświęcam samego siebie za nie, aby oni poświęceni byli w prawdzie. Wziął kadzielnicę złote, poświęciła swoje życie. A nie tylko za nimi proszę, lecz i za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą w mnie. Modlę się i za mnie, i za ciebie, siostki, siostry, bracie, też Jezus modlił. Czy to nie jest pomocą? Aby dodał do naszych modlitw, dodał swoje życie i jego modlitwa za nami orędowuje. Aby wszyscy byli jedno jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. A ja tę chwałę, którąś mi dał, dałem im, aby byli jedno, jako my jedno jesteśmy, Ojcze. Ja w Tobie, a Ty we mnie, aby byli doskonałymi w jedno, a Jezus poznał się, żeś Ty mnie posłał, a żeś mnie umiłował, jakoś Ty mnie umiłował. Ojcze, któreś mi dał chcę, aby gdzie ja jest i oni byli ze mną, aby widzieli chwalę moją, oglądali chwalę moją, któreś mi dał, ale żeś mnie umiłował jeszcze przed założeniem świata. Czy to nie dopomaga nam, bracia? Czy to nie jest wspaniała modlitwa, która dodał w tym zasku, w tej modlitwie? Możemy śmiało na podstawie tych słów podawać się do Boga, na podstawie Jego zasług i wierzę, nasze modlitwy są wysłuchane. W czwartym wersecie czytaliśmy, że dzień kadzenia wszedł przed obliczność Bożą. Dzień kadzenia to jest wydarzenie wielkiej ofiary dokonanej na Golgocie z modlitwami świętych, z modlitwą Ducha Arcykapłańską za Kościołem weszło przed obliczność Bożą. A wynik tego, że to weszło, to w dniu Pięćdziesiątnicy wstąpił Duch Święty. Ale co się stało? Bo wziął ognia z tej kadzielnicy z ołtarza i rzucił na ziemię. Na ziemię izraelską, bo te rzeczy w tym czasie się stały. Na izraelskie tradycyjne społeczeństwo żydowskie. I wynik był taki, stały się głosy, gromy, różne debaty, dyskusje, podziały. Nastąpiły spory, nieprzyjaźnie, wrogie nastawienie jedni do drugich. Było trzęsienie ziemi, doprowadziło do zniszczenia narodowej egzystencji. Tak to postąpił Jezus Chrystus. Historia wojen żydowskich udowadnia, że Żydzi wzajemnie się mordowali. Więcej zginęło Żydów od swoich współbraci skrytobójców niż od Rzymia. Przeciw temu znakowi mówić będą i dlatego sprzeciwianie się Żydów, wypowiadanie to oni myślą w swoim sercu, dzieliło społeczeństwo żydowskie tych, które stawali się po stronie Jezusa i tych, które stawali przeciwnie Jezusa. Damy niektóre przykłady, jak tam się społeczeństwo żydowskie spierało między sobą. Pierwszy. Gdy przyjdzie Chrystus, nikt nie będzie wiedział, skąd on jest. A drudzy mówili, no ale przecież tego znam, on przecież z Nazaretu. I już tarcia było. Jest on Mesjaszem, czy jest Mesjaszem? O Mesjaszu, o Chrystusie nikt nie miał wiedzieć, a my wiemy, skąd on przyszedł. Jedni mówili, znaleźli się Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. A inni zarazem mówili, czy z Nazaretu może przyjść coś dobrego. I między tym już było tarcia. Wprawdzie to zacytowałem, jak dwóch późniejszych apostolów to powiedziało. Ale tych dwóch późniejszych apostolów powiedziało myśli wszystkich Żydów, czy z Nazaretu może być coś dobrego, to powiedział Nataniel. Jedni mówili, przyszedł od Boga nauczycielem, a drudzy zaraz mówili, czy na Galilei kiedy powstał prorok, udowodnijcie, czy kiedy z Galilei powstał prorok. I znów tarcia było, kłótnie było, entuzjazm były, jedni za nim, a drugi przeciwko niemu. Jedni mówili, nigdy nie mógł tak człowiek, jak o ten człowiek mówi. A zaraz nauczeni w piśmie mówili, zwiedzeni jesteście. Bo kiedy parorzucowy wysłali, wiemy, pełne swoich słów, żeby pojmać naszego Zbawiciela, ci przyszli, stanęli, kiedy nauczą. Później mówi, dlaczego żeście go nie przyprowadzili? Nie mogliśmy. Tak pięknie, wspaniale mówi, że jeszcześmy nigdy nie słyszeli żadnego rabina, żadnego człowieka, żeby tak pięknie trzymają, jak żeśmy go mogli aresztować. Bo jesteście zwiedzeni. I znów było podzielone zdanie. Niektórzy mówili, ten jest prawdziwie prorok, ten jest Chrystus. A inni mówili, zaraz z Galilei przyjdzie Chrystus. Te wersety są, ja mógłbym braciom podawać, ale myślę, że bracia sobie Biblię znajdą. Ja tych wersetów nie odczytuję, ale mam podstawione, gdyby kogoś interesowało, to mogę później podać. Jedni mówili, ten jest prorok, który miał przyjść na świat. A drudzy mówili, że przyjdzie Chrystus, czy więcej cudów uczyni. A znów inni mówili, czy będę zapobaczeni te cuda. I znów były kłótnie między tym. Emocje się ścierały. Gdy przyjdzie Chrystus, oznajmi nam wszystko. I nie mówię, Chrystus trwa na wieki. A Jezus mówił, że musi umrzeć. Jakoż to może być pod Mesjaszem, kiedy mówi o swojej śmierci? Kiedy Chrystus trwa na wieki? Oto, drodzy braterstwo, niektóre tylko dowody mówiące, sprzeciwiające się temu znakowi. W taki sposób rozbudzone zostały emocje, różne entuzjazmy i każdy starał się udowodnić swoją rację. A pamiętajmy, udowodnić rację można bardzo, ale trzeba grzecznie. Ale jeżeli nad człowiekiem zapanuje już emocja, która jest w umysłu dała, to wiemy, do czego to jest reakcja. Może nawet do bójki dochodzić, wspierania się, używania niewłaściwych słów. To przecież wszystko działo za pierwszego przyjścia. Wiele było znaków i dowodów na pierwsze przyjście inne. Pamiętajmy, że przez ludzkie wypowiedzi zostały objawione serca ludzkie i każdy się objawił, czy on może być dzieckiem Bożym, czy nie może być dzieckiem Bożym. Tak jak kiedyś Jan powiedział, że oto jest ten, który wymał łopatę swoje w ręku. On oczyści bojowisku, pszenicę zgromadzi do stodoły swojej, a gdyby spali ogniem nieugaszonym. Właśnie, to cudowne, to tajemnicze działalność naszego Zbawiciela, ona oddzielała pszenicę od plew narodzin ludzkich. Przez ludzkie wypowiedzi, jak już powiedziałem, zostało bierne serca i to zadecydowało, czy należą do Pana, czy są Jego przeciwnikami. Przez takie różne emocje, wspieranie się między sobą, Jezus później chodził jako tajemnicza istota, podsłuchiwał. I nie trudno było zobaczyć, które serce nadaje się do Niego, przez którego może uczynić członkiem swojego Kościoła, powołać, a które serce do tego się nie nadaje. Każdy się sam obnażał, nikt nikogo nie obnażał i upełniły się słowa, które Chrystus Pan powiedział, zapisane w Ewangelii Mateusza, 12 rozdziale, a 37 wersecie, mój tak. Albowiem z mów Twoich będziesz usprawiedliwiony i z mów Twoich będziesz osądzony. Wiemy, że właściwsze są większe są uczynki, ale nawet słowy czynią z dobrymi uczynkami, jeżeli będą jego mowy niewłaściwe lub coś, zostanie osądzone. A tak samo z mów tych zostanie usprawiedliwiony. Tak to się działo za pierwszego przyjścia, gdzie pokrótce wspomniałem, w jaki sposób naród izraelski, w jaki sposób społeczeństwo tradycyjne żydowskie się podzieliło. Jedni, którzy sympatyzowali z naszym Zbawicielem, inni natomiast, którzy stawali się jawnymi wrogami, przechodzili do opozycji, podzielili się po prostu sami ludzie, dosłownie wyrażali, co w sercu czuli. Co by się stało, gdyby teraz Chrystus powiedział tak, ja jestem Chrystus. Wiecie, co było? Wiele ludzi obłudnie by tolerowało, przyjęło by, a no, ale cóż wielkiego. Skryte ich serca by było, nie opowiadali by, co oni myślą. A tak każdy by powiedział, jak on się patrzy na istotę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przejdźmy teraz do którego obecności w czasie, w którym dzisiaj żyjemy. Przeczytajmy jeszcze raz nasz naczelny werset, który mówi tak. A tak nie sądźcie przed czasem, aż Pan przyszedł, który też oświeci, co skrytego jest ciemności, objawi rady serca. A wtedy każdy będzie miał chwałę od Boga. Czyli apostoł Paweł jasno powiedział, ażby Pan przyszedł, miał na myśli nie pierwsze przyjście, tylko które przyjście. I mówi, przed tym okresem czasem, niż Pan przyjdzie, to wyjmuj i nie sądźmy. Nie mówmy tak czy inaczej, aż Pan przyjdzie, On to objawi. Dlatego też my dzisiaj nie zaglądajmy z serca jeden do drugiego, nie posądzajmy raczej jedni drugich, pozostawmy to Panu. Pan objawi i stanie się wszystko jasne. Apostolowie znów, podobnie jak tam naród izraelski czekał na znak pierwszego przyjścia, tak podobnie apostolowie znajdują się na górze Oliwnej, stawili Panu pytanie, takie jak czytamy Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, a 3 werset mój tam. A gdy siedział na górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie osobno mówiąc, powiedz nam, kiedy się to wszystko stanie i co za znak przyjścia Twego i dokonania świata? Jaki będzie znak przyjścia Twego i dokonania świata? Wprawdzie Pan Jezus bardzo dużo, prawda, wspomniał znak w tym 24 rozdziale, ale ich interesował jeden znak, taki, jaki był znak dany za pierwszego przyjścia. Znak, liczba pojedyncza. Pierwszym przyjściem, jak już mówiliśmy, było znakiem, że Pan na porodzi syna. Chociaż, jak udowadnialiśmy, tam było więcej innych znaków, które świadczyły, że Mesjasz Izraela przyszedł, że to jest nasz Zbawiciel z Chrystus, że swoje działalność prowadzi, bardzo wiele znaków innych było. ale jeden to znak najważniejszy. Podobnie przy którym przyjściu miał być jeden bardzo ważny znak, który mnie przekonuje. Być może kogoś to nie przekona, ja tylko podam, co mnie przekonuje. O tym znaku Pan Jezus powiedział, czytamy Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, a 30 werset mój tam. Wtedy się ukaże znamie, znak, inne tłumaczenia mówią, Syna Człowieczego na niebie. A wtedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przechodzącego na obłokach niebieskich z mocą i chwałą wielką. Ten werset różnorako jest tłumaczony. Niektórzy tłumaczą, że na niebie pokaże się wielkich rozmiarów krzyż, to będzie znakiem. Nawet teraz będą drodzy, jeden brat mi dał, no, może to by ktoś nazwał dzieło, ja bym powiedział to, biedne męczenie się, które chciał człowiek udowodnić, że naszego Pana nie ma. I to tłumaczy literalnie, że okaże się z nami jakiś tam na niebie, wtedy Chrystus przyjdzie. Być może tak on to tłumaczy, tylko ja nie myślę, że Chrystus miał to na myśli. Wtedy się okaże znamie Syna Człowieczego, okaże się znak albo znamie. Jakie jest znamie? Co to jest znamie? Każdy szef, jeżeli ma zakład jakiś, to na pewno na swoim szczycie nie umieści jakiegoś innego znaku, tylko buta albo coś innego, bo to go cechuje. Rzeźnik inny ma znak. Każdy widzimy swoje znamie, znak, co go cechuje. Jakie jest znamie Syna Człowieczego? Myślę, że sam Chrystus nam powiedział, jak czytamy Ewangelii Jana w 14 rozdziale, a 6 wersecie powiedział tak. I rzekł Jezus, Jan jest ta droga i prawda i żywot i żaden do mnie nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Prawda, Jan jest prawda. W tym okresie czasu miała pokazać się prawda. W tym okresie czasu miało Pismo Święte prawda się okazać. To jest znak taki, bracia, przekonujący. Być może kogoś nie przekonuje. Jeżeli 2000 lat Pismo Święte było niszczone, jeżeli 2000 lat widzimy zaczytanie Pisma Świętego, to było kara śmierci nas groziło. A my żyjemy w tak złotowionym czasie, że dzisiaj nawet niebiosa, bo tam jest powiedziane na niebie się okaże znak. Wszystkie wyznania, a nawet ci, które kiedyś prześladowali zaczytanie Pisma Świętego, dzisiaj wydają znak. Wylosuje Pismo Święte. To jest wielki znak obecności naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I pamiętajmy, drodzy braterstwo, Pan Jezus powiedział, jeszcze raz przeczytamy mój tak, wtedy się okaże znamie Syna Człowieczego na niebie, wtedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach wielkich z mocą i chwałą wielką. Będzie to wspaniały znak. W tym samym rozdziale, 24, 14, 13 tak powiedział. I będzie kazana ta Ewangelia. Nie baptystów, nie świadków, może nie badaczy, nie, które to jest Ewangelia dla nas, dla nowego stworzenia. Ta Ewangelia, która Chrystus mówił. Ta Ewangelia będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec. Czy tutaj nie jest odpowiedź na pytanie, gdy siedział na Górze Oliwny, przystąpili do niego uczniowie osobno mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie, co znaczy przyjście tego i końca świata. Kiedy to będzie? Dlatego, drodzy braterstwo, pamiętajmy. Człowiek jest istota taka, która zawsze chce coś większego. Największe wydarzenia, jakie się nieraz na świecie dzieją albo pomiędzy nami, to sobie patrzy się, a tam może coś większego jeszcze będzie. Tu myśmy słyszeli to na temat zmartwychwstania w czasie tysiąclecia. I nieraz mówimy, że to będzie takie wielkie wydarzenie, że świat przekona. Nie! Pierwszy, jednostek, kiedy wstanie może 500, 1000, 2 miliony, 5 milionów ludzi, jeszcze ludzie będą przeżywali. Ale kiedy będą wstawali już miliardy ludzi, to się stanie tak naturalne, jak dzisiaj nowa istota się rodzi. Czy ktoś mówi, że to jest cudowne? Że to jest wspaniale? Spotućcie to! Dwoje ludzi się pobiera, powstaje trzecia nowa istota. To jest cudowne, ale my tak już się nauczyli, że to wszystko naturalne, tak stanie się w przyszłości. To też nic dziwnego, że niektórzy mając pismo swoje w ręku, czekają jakiś inny znaku. Proszę bardzo, nie czekają. Po żadnym innym znaku nie mówi, że przyjdzie koniec, tylko po znaku ten, które się domagali apostołowie i to jest ten znak, który ma przyjść po nie. Głoszenie Ewangelii po całym świecie niezbitym jest dowodem, że nadchodzi już koniec. Jest to znak, której obecności naszego Pana. Bo jak możemy sobie wyobrazić, gdyby Pan był, gdyby Jego Słowa nie było? Jak można było zobaczyć, że Pan jest dla pierwszego przyjścia był, gdyby nie było Słowa, które przyniósł nieba? Tak, i znów te Słowa stały się takie, jak tam stały się naszym udziałem. Podobnie jak za pierwszego przyjścia przeciwko znakowi mówili, sprzeciwiali się. To miało się powtórzyć podczas której obecności. Czy są jakieś dowody, żeby takie rzeczy się coś powtarzały w naszych czasach? I znów mamy dowody, gdzie pomiędzy nami podczas której obecności bywają różne nieraz ścieranie się pomiędzy braterstwem. Jest napisane i niektórzy kładą na to bardzo nacisk, że one w tej godzinie nikt nie wie. Wobec tego Pana nie ma. A niektórzy są bardzo kurczowo, które wyznaczają daty, kurczowo się tego trzymają, aż do przesady, które znów nas do tego nie upoźniło ani Pan, ani Pismo Święte nas nie upoważnia. Dla ludu Bożego to jest wiara, której mamy się kurczowo trzymać. Wiara, która nam daje dowody przed Słowo Boże. Wiara, która nam daje dowody, które możemy na zewnątrz zobaczyć wydarzenia, które się dzieją. Myślę, te wydarzenia, które się dzisiaj na świecie dzieją, one bardzo, bardzo powinny wzmacniać naszą wiarę. Dalej niektórzy mówią, wyszła prawda piękna, harmonijna, za czasów apostolskich i na pewno taką prawdę się cieszymy. Lecz tej prawdy ja nie znam i nie wiem, czy gdzieś się znajduje piękniejsza prawda, jaka mieści się w Słowie Bożym, które, drodzy braterstwo, my możemy się dzisiaj cieszyć. Ale są inne zdania, a czy tylko u nas jest prawda, a gdzie indziej nie ma prawdy, a czy inni się tak samo nie zbierają, a czy inni się nie budują. I tym samym często pomiędzy braterstwem są tarcza. Tarcza. I to każdy wyraża stan swojego serca. Pamiętajmy, tak jak było to za pierwszego przyjścia. No niektórzy, wiemy, braterstwo mówią, że Pan przyszedł. A niektórzy znów się opierają na słowa apostoła Piotra, który jasno powiedział, w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, trzeci, czwarty werset mówi tak. To najpierw wiedząc, że przyjdą ostateczne dni na śmierci według własnych swojej porządliwości chodzących. I mówiący, gdzież jest obietnica przyjścia Jego? Bo jak ojcowie zasnęli wszystko tak ra od początku stworzenia. Mieli powstać, które będą mówili, nie ma żadnych dowodów obecności naszego Pana. Czy dzisiaj pomiędzy nami to się nie trafia, nie znajduje się? Bądźmy szczerzy, powiedzmy, że tak jest. Każdy objawia stan swojego serca. Inni mówią, że Pan przyjdzie w własnej osobie. A słyszałem nawet takie zdanie, że niektórzy mówią, że taki chwalebny Pan musi przychodzić w własnej osobie. Ten sam człowiek, który niedawno z nim dyskutowałem, dzisiaj czytałem jego to wypowiedzi, który już mówił, zwróciłem uwagę, że ty często cytujesz profesora Kowalskiego, zobacz, on sam mówi, że przyjdzie w własnej osobie. Napisał własnej osobie, ale to przyjdzie w jednej sekundzie zabierze kościół. Są ludzie, które tracą wiarę, tracą Ducha Świętego. Powiedziano, spadają w stan różne takich dziwacznych myśli. Dalej jest powiedziane, że jedni mówią, przecież najlepszym dowodem obecności naszego Pana są wojny, morze, trzęsienie ziemi, jakie nigdy kiedyś nie bywały. A czy wcześniej inni mówią, nie bywały trzęsienie ziemi? Czy nie bywały mory, czy nie bywały wojny, czy jakieś inne rzeczy? Też było. I znów są tarcia. Naród żydowski, jako drzewo figowe, jest wielkim dowodem, że żyjemy w której obecności. Ale znów słyszymy bracia, jak niektórzy mówią, taki naród, który walczy orężem, który zabija, i to naród ten ma być dowodem obecności naszego Zbawiciela. Znów są tarcia, podziale między braterstwem. Jako było za dinolerno, bezbożność, dobrobyt, ruski technika, no, toż niektórzy się sprzeciwiali, że za dinolerno tego nie było. Nawet za granicą, tam niektórzy tak bracia mówili, kiedy ja udowadniałem, że tam była i technika, i dobrobyt, z ruski. Jedni kładą nacisk na jednego sługi roztropnego, którym był brat Rusy. Inni natomiast postanowili sobie za cel, aby święty, żeby z tym walczyć, i udowodnić, że on nie był tym wierny sługą. To nic innego, jak już powiedziałem, objawienie swoich własnych serc. Jedni mówią, że jest czas żniwa, inni się sprzeczają, że nie ma żniwa, że restytucja, nie ma restytucji. Jedni mówią, że te wynalazki, które na świecie są, to jest wielkim dowodem obecności naszego Zbawiciela. Ale są i tacy, które mówią, że to jest działalność szatana, to szatan jak najbardziej te wynalazki czyni, aby odwrócić wierzących no od Boga. Dziwne rzeczy, dziwne paradoksy, dziwne wypowiedzi. Podobnie jak farazeuszowie kiedyś mówili, że przez Belzebuba i Pan Jezus leczy, lecz kiedy zachodziła potrzeba, a w jego rodzinie na tego farazeusza ktoś zachorował, nawet przełożony późnicy, nie wiem jak ją obudzę, jak ją wcześniej, ale kiedy zmarła jego dzieweczka, jego córka zmarła, szedł do tego Jezusa, który może kiedyś cię podzielał, tego człowieka nie mogę sam powiedzieć, ale większy potencjała, żeby go uzdrowił, żeby zostało uzdrowione. Podobnie, drodzy braterstwo, dzisiaj, że ci, którzy mówią, że wynalazki są już od szatana, nikomu nigdy w swoim życiu nie zazdrościły, nie zazdroszczę, ale tylko zajrzyjmy do ich domu. Zobaczymy, jaki luksus, jakie inne rzeczy i pytam się, jak to można pogodzić jedno z drugim, jeżeli ktoś tak uważa, a później te rzeczy jak najbardziej toleruje. Każdy człowiek powinien być uczciwy. Jak mówię, tak i powinien postępować. Natomiast jeżeli ja nie tak mówię, a inaczej postępuję, jestem człowiekiem nieuczciwym. Nie wiem, czy braterstwu jest znane, że w Anglii aż do dni dzisiejszych jest pełne sekta, które nie uznaje pojazdów, nie uznaje liter dróg. Mówię, że Chrystus chodził piechotą i oni chodzą piechotą. Nie mają żadnych samochodów, nie uznają, a nawet nie chodzą szosą, bo za czasów naszego Zbawiciela nie aż takich szos nie było. Przynajmniej, może to jest śmieszne, ale ci ludzie szczerze tak, jak mówią, tak postępują. My natomiast, jeżeli byśmy mówili, że to wszystko pochodzi od szatana, a jednak starali się tych wynalazków jak najwięcej posiadać, czy w swoim domu, czy gdzieś, jesteśmy nieuczciwymi, jesteśmy po prostu nie takimi, za jakich się udajemy. I dlatego znów powracamy do słów Pana Jezusa zapisanych w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale od 35 do 37 wersetu, gdzie mówi tak. Dobry człowiek z dobrego skarbu serca unosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu serca unosi rzeczy złe. Ale powiadam wam, i z każdego słowa próżnego, którego by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny. Albo z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, z mów twoich będziesz osądzony. Nastał wolnościowy czas. I każdy, co ma w swoim sercu, ujawnia się na zewnątrz. Tak jak tam misja Jezusa była tajemniczą, tak obecność Chrystusa jest tajemniczą dzisiaj. Jak tam społeczeństwo żydowskie wykazało się to, co w sercu posiada, nie było człowieka, żeby ktoś na ten temat nie powiedział, a jeżeli powiedział dodatkowego, co odnosi naszego Pana, to Pan to brał pod uwagę i takie serce później, czy prędzej, czy później jego poznało. Natomiast jeżeli ktoś się wrogo wyrażał o naszym Zbawicielu, stał po drugiej stronie. Pan Jezus tutaj w tej przypowieści powiedział, powiadał on, że człowiek dobry, dobrego skarbu serca wnosi rzeczy dobre. A ze złego wynosi rzeczy złe. Serca złego, czyli wątpliwego, wychodzą myśli złe, wypowiedzi wątpliwe, podrywające wiary u innych, bo u siebie często nieraz już tacy wiarę stracimy.